To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Misja Artemis 2 odbyła historyczny 7-godzinny przelot wokół Księżyca. Ludzkość wróciła w rejon Srebrnego Globu po raz pierwszy od ostatniej misji Apollo w 1972 roku. Astronauci prowadzili obserwacje niewidocznej dla nas strony Księżyca parami. Jedna osoba robiła zdjęcia, druga opisywała, co widzi i zwracała uwagę na szczególnie interesujące formacje terenu. To był bardzo pracowity dla załogi czas. Naukowcy mają dziś dość dobrze poznany obraz Księżyca, ale wciąż odkrywają nowe rzeczy. I dziś w wykładzie otwartym Radia RMF 24 nie będziemy mówić o samej misji, ale właśnie porozmawiamy o Księżycu. Wyjaśnimy m.in. co by się stało, gdyby pewnej nocy Srebrny Glob po prostu zniknął. Do czego jest nam potrzebny i czego jeszcze o nim nie wiemy. W studiu dzisiaj z nami pan dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
Dzień dobry.
Panie doktorze, zacznijmy od wyjaśnienia, czy Księżyc jest czymś wyjątkowym w skali kosmosu, nasz Księżyc, czy raczej takim typowym zjawiskiem?
Z jednej strony księżyce bardzo często towarzyszą planetom. Jak spojrzeć na statystyki, to tylko dwie planety w naszym Układzie Słonecznym księżyców nie mają. Merkury i Wenus. Zaś niektóre planety mogą naprawdę pochwalić się potężnym gronem księżyców. W przypadku Jowisza odkryto ich już ponad setkę. Podczas gdy taki Saturn ma ich aż 285. Tylko że księżyc księżycowi jest nierówny. Jowisz ma cztery wielkie księżyce, a cała reszta to są generalnie takie drobne kamulce po kilka kilometrów średnicy, które latają wokół niego na bardzo dalekich orbitach. W przypadku Saturna sprawa wygląda trochę inaczej, bo jeden księżyc jest gigantem, sześć księżyców jest średniej wielkości, a cała reszta to znowu taka drobnica. Ziemia tutaj jest jednak pod wieloma względami wyjątkowa i uprzywilejowana. Po pierwsze, nasz Księżyc to nie jest byle co. Jest to piąty co do wielkości Księżyc w całym Układzie Słonecznym. Z całego tego grona, które wymieniłem, jest on zdecydowanie w tej największej klasie wagowej. I to ma swoje konsekwencje. Między innymi jest to ciało kuliste, mniej więcej tak jak planety są kuliste. Ma swoje własne, konkretne przyciąganie. To nie jest tak, że byle uderzenie drobnego kosmicznego kamyczka wbije z niego materię gdzieś w przestrzeń kosmiczną albo rozbije go na kawałki, jak to się prawdopodobnie zdarzyło w układach księżyców Jowisza i Saturna, stąd tak wiele równych drobiazgów. No i księżyc Ziemi jako duże ciało niebieskie jest ciałem także złożonym i ciekawym i interesującym i tak blisko na wyciągnięcie ręki.
A czasami wydaje nam się, w nocy są takie pełnie księżyca, kiedy jest naprawdę wyjątkowo blisko ten księżyc, panie doktorze. Dlaczego tak się dzieje?
Księżyc po pierwsze sprawia czasem wrażenie, że jest bardzo blisko. Mhm. To wrażenie jest potęgowane wtedy, kiedy księżyc jest nisko nad horyzontem. Do końca, dlaczego tak się dzieje, to nie mamy takiego uniwersalnie akceptowanego wyjaśnienia, bo ludzki umysł jest tutaj winowajcą. To nie jest efekt geometryczny, że Księżyc jest bliżej nas, kiedy jest nad horyzontem. Wręcz przeciwnie, jest dalej od nas, niż kiedy widzimy go wysoko na niebie. Natomiast ludzki umysł ma tendencję do porównywania go z tym, co zna, z obiektami widocznymi na horyzoncie. I kiedy Księżyc jest blisko jakiegoś na przykład daleko widocznego budynku, to wydaje się, że w porównaniu z tym budynkiem jest relatywnie duży. Albo ludzki umysł ma skłonność do porównywania z tym, co zwykle widzi na niebie, a zwykle widzi na niebie chmury. Jeśli chmury są blisko horyzontu i są duże, to muszą być naprawdę wielkie. A chmura, która jest tych samych geometrycznie rozmiarów nad naszą głową, no musi być malutka, żeby zajmować odpowiednio mały fragment nieba. Podobnie jest z tą iluzją, jaką daje Księżyc blisko horyzontu. On właściwie nie zmienia swojego rozmiaru, oglądany z naszej perspektywy, w ciągu jednej nocy. Natomiast ze względu na swoją lekko eliptyczną orbitę faktycznie czasem zbliża się do nas bardziej, a czasem bardziej od nas oddala, przez co niektóre pełnie księżyca, zwane superpełniami, w zasadzie tak trochę na wyrost, bo to jest niewielka różnica, wiążą się z tym, że Księżyc, będąc w pełni, jest akurat bliżej nas, przez co jest trochę jaśniejszy niż zwykle.
A o ile wtedy jest bliżej, panie doktorze?
Średnia odległość Księżyca od Ziemi to jest 385 tysięcy kilometrów. Natomiast Księżyc potrafi się zbliżyć też na 360 tysięcy kilometrów i oddalić na około 400.
Panie doktorze, podczas obserwacji misji Artemis II mogliśmy się dużo napatrzeć na naszego naturalnego satelitę. Zdjęcia przedstawione przez NASA to są naprawdę wyjątkowe, spektakularne obrazki. My patrzymy na swój sposób, naukowcy na swój. Co do dziś ich najbardziej zaskakuje?
Naukowcy, patrząc na Księżyc, widzą w nim ciało niebieskie, które ma swoją historię, które ewoluowało, które zmieniało się i którego historię, a zarazem historię naszej własnej planety, zapisaną na prastarej powierzchni Księżyca, którą tę historię możemy teraz badać. Badać zarówno metodami geologicznymi, jeżeli dostajemy w swoje ręce próbki skał, a te zostały pobrane zarówno przez astronautów w poprzednim programie Apollo, ci przywieźli najwięcej skał z Księżyca, jak i misje bezzałogowe radzieckiego programu Luna i ostatnio chińskiego programu Chang'e. Te skały są starsze niż jakiekolwiek skały, które znajdujemy tutaj na powierzchni Ziemi. No może nie jakiekolwiek, ale z niewielkimi wyjątkami, ponieważ skały księżycowe ukształtowały się we wczesnych etapach istnienia Układu Słonecznego. Choć Ziemia jest co najmniej równie stara co Księżyc, to jednak na jej powierzchni nie znajdujemy już tak starych skał jak te, które pozostały na Księżycu, bo Ziemia jest niezwykle dynamiczna. Powierzchnia Księżyca to taka kapsuła czasu, która owszem zmienia się, ale bardzo powoli i na skutek innych procesów niż tu na Ziemi. Skała, która powstała na Ziemi kilka miliardów lat temu, mogła zostać wielokrotnie przetopiona, pogrzebana pod innymi skałami, obtoczona przez wiatr, zmieniona chemicznie przez oddziaływanie z wodą i innymi czynnikami, przez czynniki biologiczne, które także ją kruszą, przekształcają. Tymczasem na Księżycu jedyne procesy, które zmieniają powierzchnię, to są te związane z promieniowaniem słonecznym, naprzemiennym nagrzewaniem i wychładzaniem się skał księżycowych podczas długich księżycowych dni i nocy oraz promieniowaniem wysokoenergetycznym, które emituje Słońce, a także okazjonalnie związane z uderzeniami małych ciał niebieskich. Więc Księżyc to taka kapsuła czasu.
Księżyc to kapsuła czasu, mówi pan doktor, a co w tej kapsule czasu nadal pozostaje niewyjaśnione? Czego nie wiemy?
Na Księżycu znajdują się miejsca, których jeszcze żeśmy nie eksplorowali. Takie, które można zobaczyć z góry, to znaczy z orbity okołoksiężycowej, które są obserwowane zarówno przez astronautów w trakcie misji załogowych, rzadkich, ale jak widać ponownie mających miejsce, ale też przez bezzałogowe sondy. Miejsca takie jak wiecznie zacienione kratery w pobliżu księżycowych biegunów, do których można zajrzeć naprawdę sprytnymi metodami, oświetlając sobie tamto miejsce na przykład falami radaru, albo wykorzystując promieniowanie spoza zakresu widzialnego, żeby dostrzec to, co kryje się w cieniu. I wygląda na to, że w tym cieniu kryją się m.in. pokłady lodu. Może niewiele. Księżyc generalnie jest ciałem bardzo suchym, ale na innym globie dostępna woda, nawet kompletnie zamrożona, to skarb. Nie tylko ze względu na to, że jest niezbędna dla życia ludzkiego, ale też ze względu na to, że można ją przekształcić w paliwo rakietowe, oddzielając wodór od tlenu. Poza tym na Księżycu są przeróżne utwory związane z aktywnością wulkaniczną. Księżyc choć dziś jest wulkanicznie nieaktywny, nie widzimy tam ani jednego wybuchającego wulkanu, a co najwyżej jakieś pojedyncze, drobne formy terenu mogły powstać w ostatnich milionach lat wskutek aktywności wulkanicznej, to jednak w odległej przeszłości, kilka miliardów lat temu, znowu mówimy tu o skalach, które na Ziemi już stają się kompletną abstrakcją, bo wchodzi wędrówka kontynentów i powierzchnia całej planety przekształca się. Na Księżycu te 3 miliardy lat temu miał miejsce bardzo intensywny wulkanizm. Jego ślady można zobaczyć gołym okiem. Każdy z nas może je zobaczyć, spoglądając na tarczę Księżyca, bo te ciemne plamy, które widać na nim, tak. Te tak zwane morza księżycowe, nazwane tak, bo skojarzyły się dawnym obserwatorom właśnie ze zbiornikami wody, kiedyś były zbiornikami lawy. Tylko ta lawa dawno zastygła, pozostawiając po sobie takie względnie gładkie, wulkaniczne równiny. Ale na tych równinach nadal są interesujące rzeczy, które dopiero zaczęliśmy poznawać. Nie tylko kratery utworzone przez uderzenia meteorytów, ale też na przykład tunele lawowe, jaskinie pod powierzchnią Księżyca wyryte przez płynącą lawę, które miejscami się pozapadały i pokazują nam świetliki, pozwalające zajrzeć w głąb i zobaczyć miejsca, dno jaskiń, których rozległość pozostaje nieznana. Jednak jeśli wiemy, jak duże potrafią być takie tunele lawowe tu na Ziemi i uwzględnimy, że na Księżycu skały mają tę samą wytrzymałość, a ciążenie jest sześciokrotnie niższe, to okazuje się, że księżycowe jaskinie mogą mieć rozmiary wielokrotnie większe od tego, co znamy na Ziemi. Nawet tak duże, że zmieściłoby się w nich całe miasto.
Czyli rozumiem, że naukowcy być może mają taki zamysł, żeby te jaskinie polawowe kiedyś wykorzystać do tego, żeby się tam osiedlić, żeby tam, nie wiem, bazy zbudować?
Na pewno jest to fascynujące miejsce do eksploracji, do poznawania tego nowego środowiska, ale też rzeczywiście, jeśli mamy zaczynać życie na nowej planecie, to może warto je zacząć tak jak tu, na Ziemi, od bycia jaskiniowcami. Nie dlatego, że boimy się lwów czy hien jaskiniowych, czy niedźwiedzi żyjących gdzieś na zewnątrz, ale ze względu na to, że jaskinie na Księżycu są naturalnym schronieniem przed promieniowaniem i przed trudnymi warunkami termicznymi na powierzchni Księżyca, bo noce i dnie na Księżycu to potężne skoki temperatur.
Panie doktorze, podczas misji Artemis II załoga Oriona pobiła rekord najdalszej odległości od Ziemi, w jakiej kiedykolwiek znalazł się człowiek. Ten rekord wynosi do tej pory, przypomnę, 398 594 km. Teraz to 405 174 km od naszej planety. Co to znaczy, panie doktorze? Czy polecieli dalej za Księżyc?
W pewnym sensie tak, bo jest to odległość większa niż odległość orbity Księżyca, ale cała ta wyprawa statku Artemis to było spotkanie, to było w zasadzie spotkanie z Księżycem, który porusza się wciąż na orbicie okołoziemskiej. Także rakieta, która wystrzeliła statek na docelową trajektorię, wcale nie celowała w Księżyc. Księżyc musiał się znaleźć o wyznaczonym czasie, w wyznaczonym miejscu, żeby doszło do tego spotkania. Astronauci Artemis znaleźli się rzeczywiście bardzo daleko od Ziemi i zostali w zasadzie schwytani wtedy przez przyciąganie Księżyca po to, żeby na krótką chwilę zbliżyć się do tego naszego satelity, a następnie zostać przez niego ciśnięci w cudzysłowie w dół, to znaczy w stronę nas, w stronę Ziemi. I od tamtej pory, od czasu tego zbliżenia, tego manewru, to już z powrotem grawitacja ziemska decyduje o tym, jak ta kapsuła zmierza w stronę naszej planety. Tylko musimy precyzyjnie manewrować, żeby ten kurs, który nieodwołalnie wiedzie na Ziemię, sprowadził nas we właściwe miejsce tej Ziemi.
A na razie wiemy, że Ziemia jako jedyna planeta ma tylko jeden księżyc, ale jest on bardzo wyjątkowy i sporych rozmiarów. Panie doktorze, rozmawiamy dzisiaj o Księżycu. Cofnijmy się do początku. Jak nauka tłumaczy powstanie Księżyca? Kiedy mogło się to stać? Pan doktor już trochę wspominał na ten temat.
Tak, w historii nauki pojawiło się kilka pomysłów, skąd mógł się wziąć ten Księżyc. I tak jak rozwija się nauka, te pomysły były konfrontowane z tym, co może nam podpowiedzieć modelowanie oraz z rzeczywistością taką badawczą, z danymi doświadczalnymi, zebranymi w trakcie różnych badań i stopniowo odrzucane. Także na przykład dawna hipoteza, że Księżyc oderwał się od Ziemi, a blizną po tym oderwaniu może być na przykład Ocean Spokojny, dawno może zostać włożona między annały historii. To już jest coś, co absolutnie nie jest rozważane przez naukę. Pierwsze dlatego, że wiemy, skąd biorą się zbiorniki oceaniczne i jest to związane z rozwojem płyt tektonicznych na Ziemi, a wcale nie ze zjawiskami kosmicznymi. a po drugie ze względu na to, że zwykła zasada zachowania momentu pędu, znana z fizyki licealnej, po prostu nie zdaje egzaminu, kiedy tutaj sprawdzamy, kiedy tutaj próbujemy ten proces opisać. Mhm. Księżyc nie mógł też zostać przechwycony z zupełnie innego obszaru Układu Słonecznego, ponieważ jest do Ziemi zbyt podobny. Jednak podobieństwa skał księżycowych do skał ziemskich, proporcje pierwiastków, proporcje także izotopów, wskazują pewną systematyczną różnicę, która nie dawała naukowcom spokoju. Dokładnie jak, z czego jest złożony Księżyc, jakie są te skały księżycowe, to dowiedzieliśmy się dopiero, gdy astronauci misji Apollo przywieźli nam próbki na Ziemię. Do tej pory mieliśmy tylko zgrubny obraz, który można uzyskać dzięki spektroskopii, czyli dzięki badaniu światła pochodzącego od Księżyca, odbitego od powierzchni Księżyca i wykorzystaniu różnych metod rozszczepiania tego światła na konkretne długości. Okazało się, że Księżyc jest zbudowany rzeczywiście, te ciemne obszary to są obszary z głównie law bazaltowych, natomiast te jasne obszary na powierzchni to są wyżyny zbudowane ze skał alkalicznych. No tylko, że właśnie na czym polega ta różnica, skąd ona się wzięła, dało się opisać dopiero wtedy, kiedy mieliśmy te skały w laboratorium, kiedy mogliśmy właśnie zważyć te podobieństwa i różnice. Na tej podstawie stworzono hipotezę, która dzisiaj jest wiodąca, chociaż nadal nie jest kompletna, możemy powiedzieć. To znaczy, sądzimy dzisiaj, że Księżyc powstał w wyniku wielkiego zderzenia. Zderzenia, które miało miejsce w początkach istnienia Układu Słonecznego, kilkadziesiąt zaledwie milionów lat po uformowaniu się pierwotnej Ziemi. Zderzenia o skali planetarnej z ciałem, które miało rozmiary podobne do Marsa. To zderzenie mogło przebiec na co najmniej dwa sposoby. Albo mogło być zderzeniem czołowym, które roztrzaskało oba ciała niebieskie i z tych resztek uformowały się dzisiejsza Ziemia i dzisiejszy Księżyc, albo mogło być zderzeniem takim bocznym, w wyniku którego część materii, głównie pochodząca z tego innego obiektu, nazwano go Tea od mitologicznej matki bogini Księżyca, z protoziemią, że główna część, która po tym zderzeniu nie połączyła się z Ziemią, utworzyła właśnie Księżyc krążący wokół Ziemi. Który z tych scenariuszy, czy było to zderzenie czołowe, czy było to zderzenie takie raczej boczne, jest tym właściwym? Jeszcze nie wiemy. Modelowanie tutaj daje różne odpowiedzi, prace badawcze nie są zgodne, natomiast, że było takie zderzenie, to jesteśmy co do tego dość mocno przekonani ze względu na podobieństwa skał ziemskich księżycowych, a także to, że skały księżycowe są ubogie w niektóre izotopy, w niektóre pierwiastki, które sądzimy, że mogły się zapaść po prostu do wnętrza obu naszych globów w trakcie stabilizowania po tym wielkim zderzeniu. Mhm.
A na ile jesteśmy tego pewni, panie doktorze? Czy to wciąż teoria, czy już praktycznie fakt?
Teoria w nauce to jest coś, co jest już naprawdę mocno zbudowane na solidnych podstawach, co daje zdolności przewidywania i co możemy testować. Więc to zdecydowanie jest teoria. Teoria wielkiego zderzenia.
A jak bez tego zderzenia wyglądałaby dziś Ziemia, panie doktorze?
Gdyby do tego zdarzenia nie doszło, gdyby nasza Ziemia pozostała tą protoziemią, to prawdopodobnie wyewoluowałaby w glob geologicznie podobny do naszego dzisiejszego. Glob dostatecznie duży, żeby mieć swoją tektonikę płyt, żeby mieć jakieś kontynenty i prawdopodobnie też oceany. Jednak ze względu na to, że Księżyc swoją grawitacją wpływa na Ziemię, stabilizuje ustawienie jej osi, w szczególności, miałaby ona zupełnie inny klimat. Klimat ten mógłby się zmieniać w sposób dramatyczny, nie być tak stabilny jak klimat Ziemi, który mamy dzisiaj. W przypadku Marsa, który jest pozbawiony dużego satelity, a jego dwa małe księżyce nie wywierają takiego wpływu na planetę, żeby móc stabilizować jej oś, wahania nachylenia Marsa sięgają kilkudziesięciu stopni. Co oznacza, że w pewnych epokach historii Marsa, Mars może być nachylony nie tak jak dzisiaj, 25 stopni względem ekliptyki, względem płaszczyzny orbity wokół Słońca, ale na przykład o 40 stopni. co oznacza, że czapy lodowe w tym okresie mogą się rozrosnąć do kolosalnych rozmiarów, a znowu w innym okresie w okolicy równika staje się bardzo gorąco, a w okolicach podbiegunowych te czapy bardzo znacząco się kurczą. Na Marsie, którego geologia jest naturalnie dużo słabiej znana niż geologia Ziemi i znana wyłącznie z takiej głębokiej interpretacji obserwacji satelitarnych, sądzimy, że w ciągu ostatnich milionów lat wielokrotnie dochodziło do serii potężnych zlodowaceń. Na Ziemi klimat był relatywnie stabilny, pozwalając rozwinąć się złożonej biosferze w bezpiecznych warunkach. I takie wielkie wahania klimatu związane z kilkukrotnie zachodzącymi w historii Ziemi epokami lodowymi prowadziły do wymierań. Takie wymierania byłyby codziennością dla Ziemi pozbawionej Księżyca.
Teraz jeszcze dopytam, panie doktorze, czy istnieją konkurencyjne hipotezy powstania Księżyca i na ile naukowcy biorą je w ogóle pod uwagę?
Trudno mi powiedzieć odpowiedzieć na to pytanie. Tak z głowy to mogę powiedzieć tyle, że istnieją różne warianty tej teorii wielkiego zderzenia, natomiast jest ona absolutnie wiodąca, jeżeli chodzi o to, jak myślimy, skąd ten Księżyc się wziął.
Panie doktorze, skoncentrujmy się jeszcze na aspekcie tego, co Srebrny Glob realnie robi dla Ziemi na co dzień.
Księżyc świeci. I to, że świeci odbitym oczywiście światłem słonecznym, ma bardzo różne konsekwencje dla życia tutaj na Ziemi, ponieważ są organizmy, dla których światło Księżyca jest istotne w orientacji, na przykład podczas nocnych podróży, w cyklach życiowych związanych z rozmnażaniem się. Także Księżyc wpływa bezpośrednio na wiele istot żywych na Ziemi, które wyewoluowały po prostu w świecie, w którym ten Księżyc obecny jest. Księżyc wpływa bardzo mocno na ekosystemy morskie i na zachowanie dużych połaci oceanicznych na Ziemi, ponieważ Księżyc przyciąga swoją grawitacją Ziemię. A że Ziemia jest ciałem rozciągłym, nie jest punktem materialnym, jak to w szkolnych przykładach zwykle opisujemy, to też przyciąga te części Ziemi, które dają się przemieścić, powodując pewne rozciąganie i spłaszczanie naszej planety. To, co się najbardziej na Ziemi daje przemieścić, to oczywiście płyny, czyli atmosfera i hydrosfera. Wody oceaniczne są spiętrzane przez Księżyc pod wpływem jego przyciągania, tworząc pływy morskie, praktycznie nie do zaobserwowania na Bałtyku, który jest małym i zamkniętym morzem, ale bardzo dobrze widoczne na przykład na Oceanie Atlantyckim. Tworzy pływy również w atmosferze, które są mierzalne dla barometrów i regularnie obserwowane przez meteorologów. Tworzy także pływy w skałach Ziemi, choć te już dla nas są nieobserwowalne do czasu, aż użyjemy czegoś takiego jak sejsmometry. Bo sejsmometry rejestrują taki delikatny szum, którego składową jest też ta związana z przyciąganiem Księżyca. Ale najważniejsze i najbardziej widowiskowe są chyba te pływy związane z oceanami. Pływy, które wpływają na to, jak funkcjonują społeczności nadmorskie, które w trakcie odpływu na przykład zbierają mięczaki, które później można spożyć, kiedy przychodzi kolejna pora i przypływ, a także wpływają na funkcjonowanie mnóstwa różnych organizmów żyjących w strefie przybrzeżnej, w strefie pływów właśnie.
A jaka plaża się robi ogromna, kiedy jest właśnie odpływ na plażach atlantyckich. Wtedy też można skorzystać z tego. Jakie spacery są bardzo przyjemne wtedy. Panie doktorze, około 1% Ziemi to woda, dlatego jest to tak istotne i Księżyc wpływa na te nasze oceany. A wróćmy jeszcze na chwilę do klimatu Ziemi, o czym pan doktor już trochę wspominał. Jak duży wpływ na klimat Ziemi ma Księżyc?
Księżyc ma wpływ przede wszystkim stabilizujący. Przez to, że oś ziemska podlega zaledwie małym wahaniom, o kilka stopni, a nie o kilkadziesiąt jak oś obrotu Marsa, to dzięki temu ten klimat długookresowo nie zmienia się w drastyczny sposób.
A czy ewentualne zmiany klimatu, które teraz obserwujemy, one mogą mieć jakikolwiek związek z Księżycem? Czy to kompletnie nie ma znaczenia?
To nie ma znaczenia. To są zupełnie inne skale czasowe, o których tutaj mówimy. Klimat Ziemi podlega naturalnym zmianom związanym z ewolucją Słońca, związanym z przekształceniami samej planety wskutek zmian na przykład basenów oceanicznych, ich głębokości, ich rozciągłości, wskutek tektoniki płyt oraz wpływowi właśnie wahań osi ziemskiej. Natomiast są to procesy, które trwają miliony lat. To, z czym mamy do czynienia obecnie, te zmiany, które w tej chwili najbardziej wpływają na naszą ekonomię, na nasze rolnictwo, na nasze życie codzienne i na przyrodę, którą badamy w szczególności w najbardziej wrażliwych obszarach arktycznych i antarktycznych, dzieją się bardzo szybko. W skali zupełnie nieadekwatnej do procesów naturalnych, takiej skali, którą jednoznacznie możemy powiązać ze skalami aktywności ludzkiej.
Panie doktorze, a jak możemy w przyszłości wykorzystać Księżyc? Często słyszymy Hel 3, prawda? Misje kosmiczne, że stamtąd będą startowały. Do czego nam ten Księżyc może posłużyć?
Księżyc, jak na kosmiczne standardy i kosmiczne odległości, jest naprawdę blisko. To, że jesteśmy w stanie wysłać misję kosmiczną, która w ciągu 4 dni, bądź 3, jak w przypadku programu Apollo, dotrze na Księżyc, to jest naprawdę wyjątkowy przywilej, bo już na przykład najbliższa planeta, która nadaje się do wylądowania dla człowieka, czyli Mars, to jest co najmniej 6 miesięcy podróży w jedną stronę. To zupełnie inna skala problemu. Więc wyzwania też są dużo większe. Wyzwania związane z tym, żeby załoga przetrwała w ogóle tę podróż, żeby miała co jeść, żeby konsekwencje przebywania w otwartej przestrzeni kosmicznej nie były dla tych ludzi zbyt trudne. Księżyc jest blisko i to też sprawia, że ma ogromne znaczenie strategiczne, co w przyszłości może zdecydować o tym, jak będzie wyglądała polityka. Ponieważ już teraz żyjemy w warunkach rozkręcającego się nowego wyścigu kosmicznego, w którym Rosja trochę na własne życzenie wypadła z gry, ale Stany Zjednoczone ścigają się z coraz dynamiczniej wchodzącymi na Księżyc Chinami. Jedna i druga strona deklaruje, że jest zainteresowana wykorzystaniem zasobów i eksploracją okolic podbiegunowych Księżyca. I chociaż w dalszym ciągu wszyscy deklarują, że traktat o przestrzeni kosmicznej, podpisany jeszcze w latach 60. przez ponad 100 państw świata, jest tym wiodącym zobowiązaniem, które będzie determinowało naszą przyszłość w przestrzeni kosmicznej, no to jednak, kiedy już powstanie ta pierwsza placówka badawcza, czy to zbudowana przez roboty, czy to zbudowana przez drukarki 3D, ale taka, która już będzie miała do dyspozycji określony obszar, określone zasoby, określone miejsce na Księżycu, no to chyba naturalne jest powiedzenie, to moje nie ruszaj. Ludzie zawsze tak robią, a w przypadku Księżyca, który jest naprawdę ogromnym globem, jego powierzchnia jest większa niż powierzchnia Afryki, ponad 3,5 raza większa niż kontynent europejski. Mamy do czynienia z mnóstwem terenu, który jest niezagospodarowany niczyj, posiada zasoby, pierwiastki ziem rzadkich, posiada żelazo, tytan, posiada właśnie ten Hel 3, który jest trochę taką nadzieją na przyszłość, bo dalej nie umiemy go efektywnie wykorzystać, ale wiemy, że teoretycznie powinno się to dać zrobić. Także Księżyc ma ogromne znaczenie strategiczne. Księżyc jest też miejscem, skąd cały czas widać Ziemię. Cały czas można ją obserwować, całą półkulę, ruch w przestrzeni okołoziemskiej. Obserwować, a może w przyszłości też w jakiś sposób wpływać na niego, kontrolować, wykorzystywać broń antysatelitarną. Na Księżycu można skonstruować placówki, w których będą się toczyły badania naprawdę ściśle tajne, takich, których nikt nie będzie w stanie monitorować. Taka przyszłość nam się rysuje.
Mam nadzieję, że jednak w przyszłości nie będzie granic stawianych na Księżycu. Kiedy człowiek tak naprawdę, tak realnie stanie ponownie na Księżycu i zacznie coś budować? Pan doktor mówił drukarki 3D na przykład, że będą budowały jakieś bazy.
Myślimy, że najbardziej prawdopodobny jest początek lat 30. Na tę chwilę NASA deklaruje, że misja Artemis 4 postawi człowieka, dwoje ludzi po raz pierwszy na powierzchni Księżyca w tym wieku w roku 28. Jednak już widzieliśmy kilka różnych opóźnień tego programu, no i lądownik księżycowy nadal nie jest gotowy. Chiny tymczasem przygotowują swój własny lądownik księżycowy i rakietę, która ma być testowana w tym roku. Bezzałogowy lądownik ma osiąść w okolicach południowego bieguna Księżyca w sierpniu tego roku. Także oni wielkimi krokami zmierzają tym szlakiem, którym wcześniej podążył Związek Radziecki z misjami bezzałogowymi i chcą podążyć też szlakiem misji załogowych programu Apollo. Celują w przełom lat 20. i 30. Znowu wliczając w to możliwe opóźnienia, myślę, że na początku lat 30. rozegra się ten kluczowy etap wyścigu, kto będzie pierwszy w tym stuleciu.
Panie doktorze, jeszcze dopytam, co tak naprawdę zobaczyliśmy po tej ciemnej stronie Księżyca?
Ta odwrotna strona Księżyca, nie przepadam za określeniem ciemna, mimo tego, że bardzo lubię album zespołu Pink Floyd.
Dark Side of the Moon, też bardzo lubię, jedna z moich ulubionych płyt.
Ta odwrotna strona Księżyca jest wbrew pozorom nawet jaśniejsza od tej widocznej z Ziemi, bo po tej odwrotnej stronie Księżyca nie ma tylu wielkich, ciemnych, płaskich mórz księżycowych, czyli tych obszarów lawy, które są po stronie widocznej. Jest ona bardziej wyżynna i jest pewną zagadką, dlaczego jest tak różna. Prawdopodobnie wiąże się to z tym, że Księżyc się przeorientował, ustawił się w stronę Ziemi jedną stroną, ze względu na to, że to nie tylko Księżyc oddziałuje pływami na Ziemię, to także Ziemia oddziałuje pływami na Księżyc. Spowolniła jego obrót do tego stopnia, że właśnie cały czas zwraca się do nas jedną stroną, podczas gdy druga jest niewidoczna. No i w ten sposób zachowała dla nas widok tylko tej jednej strony. Ta druga, bardziej wyżynna strona w większej części właśnie składa się z jasnych obszarów, ale też są na niej pewne morza księżycowe. I to, co widzieli astronauci z programu, z misji Artemis II, to było m.in. Morze Wschodnie, Mare Orientale, czyli taki basen uderzeniowy, który jest jednym z młodszych na powierzchni Księżyca, co oznacza, że znowu mówimy tutaj o uderzeniu sprzed miliardów lat, w którego wnętrzu, na którego dnie powstało takie stosunkowo małe morze, czyli stosunkowo mały wylew lawy. Są tam też jednak takie baseny uderzeniowe, które są podobnych rozmiarów, ale takiego morza księżycowego nie mają, jak basen Hertzsprung, także intensywnie obserwowany przez astronautów Artemis II. No i określenie właśnie różnic pomiędzy tymi basenami uderzeniowymi i także tego, co właściwie możemy tam znaleźć, jeśli tam wylądujemy, jeśli będziemy eksplorować te powierzchnie, czy z załogą, czy statkami bezzałogowymi, jest jedną z rzeczy, które osiągniemy dzięki obserwacjom Artemis.
Pan doktor mówi o skalach niewyobrażalnych właściwie dla człowieka, miliony, miliardy lat. A wiadomo mniej więcej, kiedy Księżyc przestał się kręcić wokół własnej osi?
To spowalnianie było stopniowe. Nie potrafię tego powiedzieć z głowy, ale to jest jak najbardziej do obliczenia. Jak znamy masę Księżyca, masę Ziemi i rozkład, ten mniej więcej rozkład mas na powierzchni, tę nierównowagę mas w Ziemi i w Księżycu, to jesteśmy w stanie to obliczyć.
To jeszcze podsumujmy, panie doktorze, to wszystko jednym pytaniem. Co by było, gdyby Księżyc zniknął?
Ziemia stałaby się dużo mniej stabilna, dużo mniej bezpieczna, dużo mniej sprzyjająca życiu. Czy życie by się na niej rozwinęło? Prawdopodobnie tak. Natomiast czy miałoby warunki do tego, żeby rozwinęły się na niej formy złożone i inteligentne? To już pytanie jest otwarte. Nie potrafimy tego powiedzieć, mamy za małą próbę, znamy w tej chwili dokładnie jedną planetę, na której występuje życie i ta planeta akurat ma wielki księżyc. Czy to przypadek? Prawdopodobnie nie, ale jak głęboki jest to związek, trudno jest powiedzieć.
I na pewno nie byłoby tych cudownych widoków podczas pełni Księżyca. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Naszym gościem był pan dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję.